Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, w magazynie informacyjnym Hashtag koronawirus w Radiu Zielona Góra. Witam Państwa, Daniel Sawicki. Przypominamy, że tylko u nas znajdą Państwo najświeższe, sprawdzone i pewne informacje z naszego miasta, regionu i z całego kraju. Jak zawsze informujemy, jak radzą sobie instytucje odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Przekażemy dziś również najważniejsze informacje i jak zwykle porady eksperckie. Na początek dobra informacja, jak poinformowała rzeczniczka wojewody lubelskiego, wyleczonych zostało 5 osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. 4 z tych osób przebywały na oddziale zakaźnym szpitala w Lublinie, a jedna w Puławach. Gorsza informacja to ta, że dziś zanotowano kolejne 34 zachorowania i chorych jest już 1085 osób. Na skutek powikłań zmarło dotąd 15 osób. A Sejm zdecyduje dziś, czy posłowie będą mogli zdalnie brać udział w posiedzeniu Izby. Parlamentarzyści zbiorą się dziś przy ulicy Wiejskiej, aby omówić ten punkt obrad. Chodzi o to, aby pod koniec tygodnia w trybie zdalnym przyjąć specustawę o tarczy antykryzysowej. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że rząd będzie kontynuował pracę nad pakietem pomocowym dla przedsiębiorstw.
Dzisiaj zaczynamy też pracę nad kolejnymi rozwiązaniami. Będziemy starali się szybko i elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc polskim firmom.
Łukasz Schreiber dodał, że rozwiązania dla branży turystycznej przewidują dłuższą pomoc. Chodzi o to, że właśnie ta branża najmocniej odczuwa w tej chwili skutki pandemii.
Dla turystyki są rozwiązania, które trwają dłużej niż 3 miesiące, bo to jest na przykład o 180 dni przedłużenie jakby tych różnych wpłat. To także wynika z sytuacji, ze specyfiki branży.
Na pakiet działań osłonowych dla gospodarki składa się 5 filarów. Ochrona miejsc pracy, wsparcie służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Mimo pandemii i ogromnych wydatków na tarczę antykryzysową, finansowanie świadczeń społecznych nie jest zagrożone. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapewniła dziś o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia.
Dzięki temu właśnie, że te wydatki wszystkie były dokładnie przemyślane, zaplanowane w pełnym zakresie. Będą utrzymane świadczenia zarówno 500+, a przypomnę, że do tej pory ponad 100 miliardów trafiło dla polskich rodzin. Dobry start, 13. emerytura, która będzie za chwilę wypłacana, waloryzacja, która już właściwie można powiedzieć się odbyła. Te świadczenia będą w pełni wypłacane, nie ma zagrożenia wypłaty świadczeń.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniała, że wypłacenie 13. emerytury rozpocznie się zgodnie z planem już w kwietniu. Również twórcy mogą liczyć na pomoc państwa. Twórcy kultury będą mogli liczyć na wsparcie nie tylko w ramach tarczy antykryzysowej, podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury dodał, że resort przewidział m.in. 20 milionów złotych na program działań artystycznych w sieci na czas kwarantanny. Środki będą rozdysponowane w drodze konkursu.
To będą pieniądze na najróżniejsze projekty, które będą zgłaszane. Wszelka działalność artystyczna, działalność związana z kulturą, którą można w wirtualnej rzeczywistości realizować, przedstawiać, będzie wspierana z tego programu. No to jest coś takiego, co można bardzo szybko zorganizować i co jest bezpieczne w obecnej sytuacji.
Resort kultury planuje też uruchomienie dodatkowej puli zasiłków socjalnych dla twórców. W tej materii sprawy będą rozpatrywane indywidualnie, dodał Piotr Gliński.
Ten system zasiłków socjalnych, który ja mam w Ministerstwie dla Artystów, także zwiększyłem pulę środków na ten system. Krótko mówiąc, przesunąłem już z jakichś inwestycji, które nie będą zrealizowane, pieniądze właśnie na to. Jeszcze minister finansów musi mi wyrazić zgodę, ale wiem, że to zrobił.
Artyści będą mogli liczyć, tak jak pozostali przedsiębiorcy, na umorzenia, prolongaty lub rozłożenie na raty części zobowiązań podatkowych i składkowych. Walkę z koronawirusem wspierają również strażacy. Wczoraj prowadzili kontrole sanitarne w 61 punktach granicznych. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski, powiedział informacyjnej agencji radiowej, że strażacy m.in. pomagają w pomiarze temperatury u osób przekraczających granicę.
Ponadto w 182 miejscach utworzone są przy szpitalach polowe izby przyjęć, przy których służbę ostatniej doby pełniło 250 ratowników. Inne działania jednostek ochrony przeciwpożarowej związane z walką z koronawirusem polegały głównie na dowożeniu pakietów żywnościowych i leków do osób objętych kwarantanną.
Batorski dodał, że w ostatnim czasie rośnie niestety liczba pożarów lasów i traw.
Rozpoczęła się wiosna i mamy wzrost pożarów traw, pożarów lasów. Trwa nasza kampania Stop Pożarom Traw, wspólnie prowadzona z MSWiA oraz Lasami Państwowymi. Należy zwrócić uwagę na to, że w większości obszarów leśnych występuje duże zagrożenie pożarowe. Należy pamiętać, aby zachować wszelką ostrożność, a najlepiej w lesie obecnie się nie pojawiać, zwłaszcza że mamy akcję Zostań w domu.
W ciągu minionej doby strażacy interweniowali już ponad 2000 razy. Zmieniamy temat. Dwa samoloty ze sprzętem ochronnym dla służby zdrowia lecą z Chin do Polski. Są to m.in. kombinezony, maski, gogle i rękawiczki. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zapowiedział, że samoloty ze sprzętem ochronnym dla służby zdrowia wylądują w Polsce dziś po południu. Zostaną również zorganizowane kolejne transporty.
Dzisiaj przylatują pierwsze samoloty z transportem z Chin. Oczywiście jest to efekt rozmów pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Xi Jinpingiem. Rozmowy, podczas której pan prezydent Andrzej Duda poprosił o to, że o wsparcie strony chińskiej w zakupach, bo podkreślam tutaj, że to są po prostu zakupy wyposażenia, które będzie przekazywane do polskich szpitali. Dzisiaj pierwsze takie transporty, kolejne są planowane w najbliższym czasie.
Wcześniej szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że przygotowywany jest jeszcze jeden transport materiałów medycznych z Chin. Wiozący go samolot powinien przylecieć do Warszawy najbliższej nocy. I to tyle informacji z kraju, a my wracamy na ziemię lubuską, gdzie od kilku dni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale nie tylko oni, udzielają porad swoim pacjentom przez telefon. Takie porady są w tej chwili obligatoryjne na skutek rozporządzenia ministra zdrowia i o tej sprawie porozmawiamy w tej chwili z panią Joanną Branicką, rzeczniczką oddziału lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Witamy na antenie, pani rzecznik.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słyszymy się bardzo dobrze. Pani rzecznik, proszę powiedzieć, w jaki sposób uzyskamy tę poradę przez telefon, jak to zrobić, gdzie dzwonić, jak to wygląda po prostu od strony technicznej?
Obecnie, w dzisiejszej sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy, najbezpieczniej jest pozostać w domu i jeżeli nie ma takiej konieczności, nie wybierać się do przychodni w celu uzyskania bezpośredniego kontaktu z lekarzem, ale skorzystać z tak zwanej teleporady. Dzwonimy do swojego lekarza na numer telefonu, który znamy, bądź też możemy znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontaktujemy się telefonicznie, opisujemy lekarzowi, jaka jest sytuacja, w jakiej sprawie dzwonimy i po zdalnym wywiadzie lekarz będzie mógł określić, czy jest taka konieczność, czy pacjent musi przyjść do placówki, czy też wyda stosowne dyspozycje. Przypomnę, że może też przepisać e-receptę, gdzie codziennie bardzo duży procent pacjentów przychodzi do lekarza właśnie w celu otrzymania recepty na lek, który stosuje przewlekle, bądź też jeżeli jest konieczność wydania jakiegoś nowego leku.
Czy tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą udzielać nam tej opieki przez telefon, czy możemy również próbować dzwonić do lekarzy, u których leczymy się na nasze schorzenia, do specjalistów?
Jeżeli chodzi o taką formę teleporad, to dotyczy ona lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, a także nawet porad psychiatrycznych i terapii i psychoterapii. Możemy nawet przez telefon skorzystać z takiej sesji terapeutycznej. Wszystkie informacje odnośnie telefonów i kontaktu znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Zachęcamy, żeby z niej korzystać, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, tych informacji jest dużo i one się zmieniają na bieżąco. Zamieściliśmy również wczoraj listę poradni placówek, podmiotów stomatologicznych, które są otwarte w naszym województwie. Także też zachęcamy, żeby skorzystać z tego wykazu, jeżeli jest taka potrzeba. Można też się skontaktować z taką placówką stomatologiczną, żeby umówić się na wizyty.
Głównym powodem decyzji jest, jak rozumiem, odseparowanie pacjentów od personelu medycznego. Proszę powiedzieć, do kiedy może potrwać ta sytuacja?
Skrajnej daty nie znamy. Sytuacja teraz, jaka jest obecnie, wiemy, Dlatego czynimy wszelkie starania, żeby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Także bardzo prosimy, żeby stosować się do tych zaleceń, żeby czytać informacje, czytać komunikaty, bądź też nawet można się z nami skontaktować telefonicznie, żeby uzyskać jakichś szerszych informacji. Przypomnę, numer telefonu to jest 800-190-590.
Bardzo dziękujemy za informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia. Naszym gościem była pani Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia, pani rzecznik. W tej chwili skontaktujemy się z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Sebastian Staszczak, człowiek, który 2 tygodnie temu wrócił z Norwegii, tam gdzie pracuje od wielu lat. Dziś jest w Zielonej Górze razem z rodziną. Witamy serdecznie, panie Sebastianie, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Witam serdecznie, panie redaktorze, i witam radiosłuchaczy.
Witamy, panie Sebastianie. Proszę powiedzieć przede wszystkim, dlaczego wrócił pan do Polski w takim momencie, bo przecież wydawało się, że ta Norwegia jest bezpiecznym krajem, że tam jeszcze ta pandemia nie rozrosła się w takim stopniu jak w krajach Europy Południowej i Centralnej. Jak to wygląda pana okiem?
Ten powrót po części był też troszeczkę związany z systemem rotacyjnym pracy, którą wykonuję, ale to jakby powiedzmy jedna część, natomiast druga też to tą decyzję spowodowało to, że chciałem być po prostu przy rodzinie w tym trudnym czasie i dlatego jestem w Polsce właśnie.
Mhm. A jak ta sytuacja wyglądała w Norwegii w momencie pana wylotu, opuszczania tego kraju, gdy pan już podjął tę decyzję? Czy tam również było już to izolowanie osób od siebie? Czy Norwegowie podjęli jakieś drastyczne decyzje, aby zapobiec pandemii koronawirusa?
Jeszcze na ten moment, kiedy ja opuszczałem Norwegię, było to w okolicach 12-13 marca, jeszcze te wszystkie decyzje nie były tak mocno i drastycznie posunięte w stronę izolacji, takiej totalnej kwarantanny. Natomiast z tego, co mi wiadomo teraz, na ten moment już te decyzje zostały dosyć mocno zaostrzone i już ta kwarantanna, powiedzmy, taka ogólnokrajowa się odbywa, z tego, co mi wiadomo.
A ma pan kontakt z osobami, które z panem tam pracowały, może pozostały? Czy one funkcjonują nadal tam w Norwegii?
Tak. Jestem cały czas w kontakcie z kolegami, z którymi pracowałem i z tego, co mi wiadomo, część oczywiście z nich cały czas pracuje, natomiast część projektów, które prowadziliśmy, bo ja zajmowałem się budownictwem, część projektów, które prowadziliśmy, zostało w tej chwili już ze względu na koronawirusa wyłączone i zamknięte.
Oni zamierzają wracać do Polski, czy pozostaną za granicą?
Trudno mi powiedzieć i wypowiadać się za wszystkich, natomiast część z nich chce wrócić, część jeszcze tam pozostanie i oczekuje na jakieś konkretne decyzje, ponieważ wszyscy, którzy nie mogą na ten moment pracować, zostali wysłani na jakby przymusowy zasiłek, tak to można nazwać. To jest okres tak zwanego zawieszenia pracy, tak to wygląda w prawie norweskim na ten moment. Ci wszyscy ludzie, którzy nie mogą uczestniczyć zawodowo i nie mogą zarabiać pieniędzy, zostali wysłani na coś, co nazywa się permitteringiem w tamtym języku, a oznacza mniej więcej zawieszenie stosunku pracy.
I pan również jest w takim zawieszeniu?
Tak. Ja też oficjalnie na ten moment znajduję się w takim zawieszeniu właśnie.
Wróci pan jeszcze do pracy w Norwegii, czy to już zamknięty rozdział?
Wie pan co, wydaje mi się, że tak. Na ten moment trudno cokolwiek powiedzieć i trudno rokować. Ta sytuacja, którą mamy teraz na całym świecie, nie wygląda dobrze i będę musiał niestety poczekać, jak ta sytuacja się rozwinie i wtedy podejmę jakąś konkretną decyzję, ale planuję jeszcze tam wrócić.
Przybywa pan w tej chwili w końcówce tej kwarantanny domowej po powrocie. Proszę powiedzieć, ze zdrowiem w porządku, rozumiem, nie ma żadnych elementów, które by wskazywały na chorobę?
Nie, oczywiście, że nie. Czuję się bardzo dobrze. Naturalnie cały czas mierzę sobie temperaturę i tak dalej, sprawdzam, ale nie mam żadnych objawów, czuję się świetnie.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Sebastian Staszczak, zielonogórzanin. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości w tym trudnym okresie. Dziękuję państwu.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo jeszcze raz. Proszę Państwa, no tym samym wyczerpaliśmy dzisiaj już tematy, o których chcieliśmy Państwa poinformować. Przypomnijmy jeszcze, że na tę chwilę stwierdzono 34 nowe zachorowania na koronawirusa w naszym kraju. Łącznie chorych osób jest 1085, z czego 15 osób niestety na skutek powikłań związanych również z innymi chorobami i zmarło. Dobra wiadomość taka, że w województwie lubelskim 5 osób zostało uleczonych, nie mają już w sobie tego wirusa. A my przypominamy, że to program hashtag koronawirus uruchomiony na antenie Radia Zielona Góra specjalnie ze względu na szczególną sytuację, w której się aktualnie znajdujemy. Już jutro przekażemy Państwu kolejne najświeższe informacje, a relacje naszych dziennikarzy związane nie tylko z tym tematem znajdziecie Państwo również na naszej stronie rzg.pl i usłyszycie co godzinie kwadrans po pełnej godzinie w wiadomościach na antenie Radia Zielona Góra na 97,1 FM. Dziś za uwagę dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do widzenia i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Hashtag koronawirus. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.